Zapraszam do udziału w audycji Szukając Słowa Bożego. Niech wprowadzeniem w nasze przemierzanie poszczególnych fragmentów liturgii Słowa najbliższej niedzieli będzie pieśń Ducha Świętego Przywołujmy Jego Wstawiennictwa. Przywołując wstawiennictwa Ducha Świętego, rozpoczynamy czas audycji Szukając Słowa Bożego. Wraz z nami jest w dniu dzisiejszym ksiądz doktor habilitowany Tomasz Tułodziecki, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, moderator dzieła biblijnego Jana Pawła II w diecezji toruńskiej. Szczęść Boże, witam księże profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja. Cieszę się, że ponownie, po jak tu rozmawialiśmy z ojcem, po dość długiej przerwie, mam okazję wspólnie pochylać się nad czytaniami, nad lekturami, które będą nam towarzyszyć w najbliższą niedzielę, bo to zawsze tu czynimy w piątek wieczorem. Dzisiaj troszkę skrócona wersja, ale tym bardziej intensywnie chcemy podejść do tego bogactwa słowa, które proponuje nam liturgia na niedzielę Chrztu Pańskiego, bo to właśnie nas czeka w najbliższą niedzielę.
Słuchajmy się zatem w czytanie z Księgi proroka Izajasza. Jest to pierwsze czytanie. To mówi Pan: oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, ni podnosił głosu. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie prawo. Nie zniechęcić się. Nie zniechęci się, ani nie złamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, abyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.
pierwszym czytaniu pochylamy się nad przepięknym tekstem, który pochodzi z większej kolekcji tekstów zwanych pieśniami o słudze Jahwe. Jest ich cztery, jak wiemy, w tak zwanej drugiej części Księgi proroka Izajasza. Wiemy, że ta księga dzieli się na trzy większe części: Proto, Deutero i Tyto Izajasza. Dzisiaj właśnie fragment z Deutero Izajasza, autora, który pracował, działał prawdopodobnie w czasach niewoli babilońskiej, z dala od swojej ojczyzny i proponuje nam właśnie jako przewodnika i głównego bohatera swojej części księgi sługę Jahwe. Ta pierwsza pieśń bardzo mocno nawiązuje też do tekstu, który znamy z innej części proroka Izajasza, z innego fragmentu, który stał się potem programową mową Jezusa. Słyszymy dzisiaj tutaj o pomocy, jaką sługa ma okazać niewidomym, jeńcom, tych, którzy są w ciemnościach. Ten tekst bardzo mocno koresponduje z rozdziałem 61 księgi proroka Izajasza, który Chrystus wykorzystał w synagodze w Nazarecie, by pokazać siebie, by pokazać swoją misję, mówiąc o tym, że Duch Pana nade mną, bo posłał go właśnie, aby głosił dobrą nowinę wszystkim ubogim, potrzebującym, ale też właśnie otwierał oczy niewidomym, wyprowadzał z więzienia tych, którzy tam przebywają, i tak dalej, i tak dalej. Koncentrując się jednak dzisiaj na tej pięknej pieśni o słudze Jahwe, pierwszej, która jest niejako programem, zobaczmy, że wszystko, co w tej pieśni słyszymy, jest na razie w czasie przyszłym. Sługa czegoś ciągle nie będzie robił, nie będzie tego, nie będzie tamtego podejmował i jeszcze jakieś innej czynności. Wszystko oparte jest też na zaprzeczeniach. Nie będzie podnosił głosu, nie złamie trzciny, nie zagasi knotka, nie zniechęci się ani nie załamie w swojej misji, mimo że będzie to na pewno trudny i wymagający egzamin dla niego. To wszystko dopełnia pewnego bardzo ważnego obrazu, bardzo pozytywnej postaci, jaka jest zawarta w tym wspaniałym tekście. Tych zaprzeczeń, tego, czego sługa będzie unikał w swoim postępowaniu, jest siedem. To bardzo przemyślany plan tego tekstu przez autora, by pewien symbol tej liczby nam tutaj ukazać, czy inaczej zachęcić nas do tego, abyśmy się naprawdę nad tym tekstem mocno pochylili, żebyśmy zaufali, że on rzeczywiście jest Bożym programem. Że to nie jest przypadek podanie tych wszystkich czynności, których sługa będzie unikał, bo to są najczęściej rzeczy, które nas bardzo krzywdzą. Nikt nie lubi, kiedy się na niego krzyczy, kiedy ktoś się nad nim wytrząsa, pokazuje swoją nerwowość, w jakiś sposób próbuje dominować słowem, i to też jest bardzo ważny aspekt tego tekstu, bo od razu pokazuje, że słowo sługi, a to będzie przecież podstawa misji Chrystusa w przyszłości, to będzie właśnie przepowiadanie. Przepowiadanie bardzo łagodne, przepowiadanie, które określają ewangeliści niespotykane do tej pory. I dlatego zyskiwało tak wielu zwolenników. Zresztą poniekąd w jakiś sposób też scena chrztu, o której za chwilę sobie powiemy, też to podkreśli. A więc czytając ten tekst, może słysząc go jeszcze raz w niedzielę, zastanówmy się właśnie nad tym, jak sługa Jahwe działa, także wobec nas, bo pod tym obrazem oczywiście my, chrześcijanie wierzący w Chrystusa, widzimy Jego postać. Z tym mają problemy wyznawcy judaizmu, bo oni oczekiwali Mesjasza nieco innego, takiego właśnie, który pewną przemocą, pewną siłą pokona wrogów, pokona nieprzyjaciół. A tu ten sługa taki łagodny troszkę do tego mesjańskiego obrazu w judaizmie zawartego nie pasuje. Zwróćmy uwagę także na charakter misji. On jest bardzo uniwersalny. To trochę zaskakuje u Izajasza, bo sam Izajasz powoływany na proroka ma iść do tego ludu, który tu widzi i który jakby namacalnie gdzieś tam obok niego stoi, czeka na jego słowo. A tutaj sługa ma być posłany aż po krańce ziemi, do każdego. Ale to też jest bardzo pocieszająca nowina płynąca z tego czytania, bo nie ma ludzi wykluczonych, których by sługa nie chciał objąć swoją misją. Każdy ma tu szansę, każdy ma tu miejsce. Tylko oczywiście trzeba charakter tej misji zaakceptować, próbować wgłębiać się w jej przesłanie, bo ono nie jest łatwe. Tak sam Jan Chrzciciel będzie miał problemy ze zrozumieniem Jezusa, bo też oczekiwał, jak wierzący Żyd, Mesjasza potężnego, militarnego, takiego, który wyposażony jest we wszelkie moce i władze. A tu przychodzi ktoś bardzo pokorny i cichy, ale też ma wspaniałą ofertę dla każdego z nas, więc warto się tej ofercie przyjrzeć, tej właśnie łagodności, tej cichości i temu dobremu słowu, słowu, które dźwiga, które leczy, które w tej misji sługi Jahwe ma naczelne zadanie.
Drugie czytanie zaczerpnięte jest z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie. Przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie prawdę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
Drugie czytanie przenosi nas do czasów apostolskich. Jak słyszeliśmy, jest to wprowadzenie. Ten tekst, który słyszymy, to wprowadzenie do nauczania świętego Piotra, jakie miało miejsce w Cezarei, w domu Korneliusza. Może taka krótka uwaga na początku dotycząca samych Dziejów Apostolskich. Wiemy, że to jest księga napisana przez świętego Łukasza, człowieka, który swoją wiarę, także chrzest, który będziemy poniekąd wspominać, w niedzielę nasz chrzest, chrzest Chrystusa, również otrzymał od osób trzecich. On nie spotkał nigdy Chrystusa osobiście. Jak sam wyznaje na początku swojej księgi Ewangelii, na podstawie relacji wielu świadków, wiarygodnych świadków, tych, którzy wcześniej właśnie towarzyszyli Jezusowi, jak to może i zauważymy dzisiaj w Ewangelii, już od momentu chrztu, przyjął wiarę, był nią zafascynowany. Oczywiście jednym z tych świadków jest święty Piotr, ale bardziej jeszcze święty Paweł. Dzisiaj tekst zaczerpnięty z 10 rozdziału, a więc jeszcze poświęcony w tej księdze Dziejów Apostolskich świętemu Piotrowi, ta księga bardzo tak symetrycznie dzieli się właściwie na połowę i pierwsze rozdziały właśnie poświęcone są działalności w ogóle osobie świętego Piotra, a potem właściwie już do końca od połowy świętemu Pawłowi, no i poniekąd gdzieś w cieniu tego świętego Pawła także święty Łukasz, który wie, że dla chrześcijanina moment chrztu, moment przylgnięcia do Jezusa jest decydujący, ale często trzeba w tym momencie znaleźć odpowiedniego świadka właśnie, odpowiedniego człowieka. To jest pytanie o nas, bo my często w takiej sytuacji, w jakiej znalazł się święty Piotr, mamy rzymskiego urzędnika, który poszukuje sensu życia, poszukuje wiary, poszukuje drogi, na której czułby się spełniony też, w jakiś sposób miałby pewność, że zdoła osiągnąć doskonałość, sprawiedliwość. Wtedy zjawia się właśnie święty Piotr, specjalnie posłany do niego i głosi mu dobrą nowinę o Jezusie. Takich dróg i sytuacji myślę, że każdy z nas doświadcza wiele. I co jest ważne w tym tekście, on bardzo pięknie nawiązuje do tego czytania, o którym już powiedzieliśmy, do pierwszego fragmentu właśnie tutaj o słudze Jahwe, czytanego przed chwilą. Bóg nie ma względu na osoby. Tu nie liczy się pozycja społeczna, poglądy, nie liczą się pozycje, tytuły, tylko liczy się serce otwarcie na dobrą nowinę. Każdy ma tu szansę. To bardzo dziwna sytuacja. Człowiek wierzący, jeszcze wtedy Żyd, ale jednocześnie też już apostoł, idzie do poganina w tym momencie. To w misji Piotra było bardzo rzadkie, bo wiemy potem, że od soboru jerozolimskiego następuje jasny podział. Piotr idzie do nawróconych z judaizmu, a więc poniekąd ludzi już wcześniej wierzących w jednego Boga, a święty Paweł przejmuje misję nawracania pogan. Ale tu właśnie Bóg nie ma względu na osobę. Jeśli jest ta potrzeba, potrzeba dobrego świadka, który powie dobrą nowinę, wypowie ją dobitnie o Jezusie Zbawicielu, to każdy ma tu szansę, kto wierzy, kto ma dobrą wolę, kto ma też odwagę w sobie. Każdy jest tutaj mile widziany i potrzebny. I to chcę szczególnie to czytanie nam podkreślić. My także, nie patrząc na osoby, na tytuły, bo to nie będzie się liczyło przed Bogiem, na tyle, ile potrafimy, jesteśmy wezwani do tego, aby i o naszym chrzcie, i o naszej wierze, o naszych spotkaniach, o naszych doświadczeniach z Bogiem mówić, głosić, bo to jest właśnie droga do tego, aby i inni o tym się dowiedzieli i zostali do tego przekonani. Tylko dobry przykład i słowo, które temu towarzyszy, ma szansę otworzyć często długo zamknięte albo w ogóle zaryglowane drzwi serca człowieka, który może do tej pory takich dobrych świadków nie spotkał i ma szansę przylgnąć do Boga.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, stępującego jak gołębica i przychodzącego nad nim. A oto głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Słowo Twoje, Panie, jest wieczne według swojej obietnicy. Zmiłuj się nad nami.
Przejdźmy teraz najmilsi do pewnego komentarza i kilku spostrzeżeń dotyczących Ewangelii. Czytamy w tym roku fragment wyjęty z Ewangelii świętego Mateusza. Właściwie wszyscy ewangeliści, synoptycy zwłaszcza, referują nam to spotkanie przedziwne, zaskakujące świętego Jana Chrzciciela i Jezusa nad Jordanem. W mniejszym czy większym zakresie, jeśli chodzi o szczegóły, święty Mateusz jest tu wyjątkowy. Ale najpierw, zanim tę wyjątkowość dostrzeżemy, chcielibyśmy się troszeczkę zagłębić w kontekst tego wydarzenia. My wiemy jeszcze z adwentowych czytań, kiedy spotykamy świętego Jana Chrzciciela, jemu też pewna część adwentu w ogóle jest poświęcona, jego pojawienie się wzbudziło wielkie zamieszanie, tak to nazwijmy. Nie tyle niepokój, ale może ruszyło ludzkie sumienia przede wszystkim. To była pewna sensacja dla, jak słyszymy z opisów ewangelicznych, dla nawet elity jerozolimskiej. I co jest ważne, dużo ludzi, wielka grupa, rzesza, i to były różne kategorie ludzkie, czuła się w jakiś sposób poruszona tym, co Jan reprezentował, do czego nawoływał, w jaki sposób żył i jak się zachowywał. Także wielu postawiło sobie pytanie, jaki sens ma moje życie? Ponieważ tego sensu nie widzieli, nawet jeśli w miarę uczciwie spełniali swoje codzienne obowiązki, ruszali nad Jordan u Jana zasięgnąć rady. I on tę radę bardzo radykalnie, jak wiemy, wypowiadał, udzielał tej rady. Tam przychodzili żołnierze, przychodzili celnicy, nierządnice, przychodzili też przedstawiciele elity, uczeni w piśmie, faryzeusze, i też pytali Jana o radę. Można powiedzieć, że on akurat osobiście w tym momencie, gdybyśmy się przenieśli do naszych czasów, to zyskał ogromną popularność. To możemy sobie wyobrazić, że on by się znalazł na pierwszych stronach wielu poczytnych tygodników, kolorowych, ilustrowanych gazet, na internetowych forach i tak dalej, bo głosił rzeczy kontrowersyjne z jednej strony, z drugiej na pewno też pomocne do tego, żeby człowiek rzeczywiście przemienił swoje postępowanie. I teraz, moi drodzy, w tym tłumie musimy sobie wyobrazić prawdopodobnie, bo to tak wynika z tekstu Ewangelii, samego świętego Mateusza przede wszystkim, którego też Jezus potem, ku zaskoczeniu wielu, powołuje na apostoła. A po czym to rozpoznajemy? Po jednym zdaniu, które tutaj się pojawia w dzisiejszym fragmencie. Otóż Jan jest zaskoczony obecnością Jezusa. Jan wiedział, że przychodzili do niego ludzie pogmatwani, krótko mówiąc, zranieni. Ludzie grzeszni, upadli często, i ten moment spotkania z Janem był często decydujący o ich radykalnej przemianie. Od tego momentu zaczynali nowe życie. I kiedy widzi Jezusa, to po prostu zadaje mu pytanie, tak naprawdę ono tutaj wybrzmiewa między wierszami: co ty tu robisz? Ty przemiany życia nie potrzebujesz. To my właściwie czekamy, żebyś ty powiedział, jak mamy żyć na nowo, jak się nawracać, i ja sam właściwie potrzebuję też takiego pouczenia. I pada to zdanie bardzo wymowne dzisiaj: ustąp teraz, bo tak się godzi nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Jezus znowu tu podkreśla zupełnie odmienny charakter swojej misji od tej oczekiwanej. Bo Jan też jako, jak powiedzieliśmy już wcześniej, ortodoksyjny, wierzący, Żyd, wyznawca też judaizmu, znający prawo, oczekiwał Mesjasza w zupełnie innym wydaniu. Ale wiedział, że to jest Jezus. Tyle, że ten Jezus go tu zaskoczył. On przyszedł się tutaj zanieczyścić, krótko mówiąc. Sami nieczyści przyszli, żeby się obmyć i od tego momentu wyjść odmienionym, a tu Jezus przychodzi, który grzechu nie ma, i Jan to wie, bo jako dzieciątko jeszcze też poruszył się właśnie dlatego, że Duch Święty go dotknął, że ta czystość Jezusa, ta doskonałość go dotknęła jeszcze w łonie Matki. Wie, że Jezus nie ma z czym przychodzić, nie ma tego bagażu grzechów, nie musi się nawracać, a jednak to chce zrobić. W tym widać nowy charakter misji Jezusa. to, co sprawiedliwe, bo tak nazywa Jezus, czyli to, co będzie służyło naszemu zbawieniu, co zaskoczy wszystkich, a co to jest uniżenie. To jest właśnie zredukowanie się do pozycji sługi. Jezus nie szuka zaszczytnego miejsca też nad tym Jordanem. Jan chce jakby to pokazać, on chce uwypuklić tę obecność Jezusa. Oto ten jest baranek Boży, który przychodzi w innym miejscu, słyszymy tam na chrzcie. Ale Jezus nie chce tego tytułu. W tym momencie chce być pośrodku tłumu. Chce być jednym z nas. Chce doświadczyć wszystkiego, co nas często przytłacza. I to wziąć na siebie, żebyśmy my rzeczywiście byli prawdziwie czyści. Ale to może nastąpić tylko wtedy, kiedy Mesjasz przyjmie za nas winę, grzechy. I ostatecznie da się ukrzyżować za te grzechy. Oczywiście ta scena też już zapowiada w jakiś sposób to wszystko, co się stanie z Jezusem, kiedy spełniać będzie do końca wolę Ojca na krzyżu, w czasie męki, co za kilka miesięcy też oczywiście będzie tematem tu naszych rozważań. Ten tekst oczywiście chrztu Chrystusowego w Jordanie nie jest łatwym tekstem, ale może właśnie to szczególnie chciejmy przyjąć do naszego serca. Właśnie to pytanie, po co Jezus to zrobił? Właściwie pytanie, które wybrzmiewa z tej Ewangelii, kim ten Jezus właściwie jest? Ja miał z tym duże problemy. Do końca też pytał przez swoich uczniów, czy ciebie mamy oczekiwać, no bo nie spełniasz tych mesjańskich obietnic, które gdzieś tam ojcowie nam głosili. Działasz w zupełnie inny sposób. A z drugiej strony jakby przeczuwał, że taka jest droga Boża. Jezus nawet to kazał mu powiedzieć potem Janowi tuż przed śmiercią. Ślepi widzą, głusi słyszą, a ubogim się głosi dobrą nowinę i tak będzie właśnie wyglądało nadejście Królestwa Bożego. Pytanie do nas dzisiaj skierowane od Jezusa jest, czy nam to wystarcza? Czy my też takiego Jezusa oczekujemy? Pokornego, ukrytego często w tłumie, niekrzyczącego, głoszącego dobrą nowinę, podnoszącego słabych. Taka jest jego misja, nigdy inna nie będzie. Do takiego Jezusa mamy szansę przyjść. Jak będziemy szukać innego, to go na pewno nie znajdziemy, nie rozpoznamy. No więc właśnie to pytanie zasadnicze, chociaż kontekst jest bardzo konkretny, chrzest, Jordan, Jan Chrzciciel, tłum, to tak naprawdę najważniejsze z tego tekstu jest pytanie, kim Jezus na początku tego roku, kiedy rozpoczynamy z nim wędrówkę, kiedy przez kolejne niedziele będziemy znów go poznawać przez różne tajemnice, kim on na nas jest. Czy pytania, które on też do nas kieruje, ta postawa, którą reprezentuje, nas przekonuje, by za nim podążyć, czy też będziemy szukać innego przewodnika? To zostaje pytaniem otwartym. Każdy tutaj odpowiedzi musi udzielić sam. Ale dobrze, jeżeli, no właśnie przynajmniej udamy się na ten Jordan w niedzielę, na liturgię, na nowo usłyszymy to słowo i warto, żebyśmy tam otworzyli nasze serca, a Bóg na pewno je napełni treścią i jeśli stawiać będziemy nawet trudne pytania, to On będzie się starał nam dobrej, pozytywnej i wyczerpującej odpowiedzi udzielić.
Przez liturgię słowa niedzieli chrztu pańskiego przeprowadził nas ksiądz doktor habilitowany Tomasz Tułodziecki, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, moderator dzieła biblijnego Jana Pawła II w diecezji toruńskiej. Szczęść Boże, Bóg zapłać serdecznie, księże profesorze, za to przeprowadzenie i zapraszamy do również współtworzenia czasu dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego naszych radiosłuchaczy. Numer kontaktowy do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, numery w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200, oraz spoza granic naszej ojczyzny dwa numery kontaktowe 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Mamy jeszcze kwadrans audycji Szukając Słowa Bożego. Odbierzmy telefony. Bardzo proszę, hallo. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy można do audycji?
Tak, jesteśmy już na antenie, bardzo proszę.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże księdzu profesorowi i szczęść Boże Ojcu. No więc tak, bo to jest mało czasu. Prorok Izajasz zapowiada przyjście sługi Bożego, który stanie się wielką nadzieją dla ludzi, którzy są spragnieni uwolnienia z niewoli grzechu. I wszystkie słowa proroka mają kształt bardzo taki miły dla ucha, zachęcający i wywołujący wdzięczność Bogu, który jest troskliwym i kochającym Ojcem. Sługa, mimo swojej łagodności, będzie tak bardzo konsekwentny w swojej misji, bo będzie działał tak długo, aż utrwali pokój na ziemi. I wyczuwa się w tych słowach przesłanie miłości, która jest najskuteczniejszym orędziem przemawiającym do ludzkiego serca. Czytanie z dziejów apostolskich z kolei jest rezonansem na tą dobroć Boga, który kocha każdego człowieka i miły jest mu każdy człowiek w każdym narodzie, kto jest człowiekiem sprawiedliwym. Sprawiedliwym, czyli naznaczonym Bożym znamieniem. I ten rodzaj spojrzenia Boga jest zobowiązaniem dla człowieka, który chce być wyznawcą Boga. I ostatnie zdanie takie jest, że uzdolnienie do takiej postawy można otrzymać każdy, kto pojmie mowę Stwórcy, sugerującym człowiekowi pokorę, której przykład dał właśnie Pan Jezus w akcie chrztu w Jordanie, chrztu, którego on nie potrzebował. Bardzo serdecznie dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy Panie Pawle.
Dziękuję bardzo, ja tutaj bardzo podziwiam takie głęboko teologiczne podejście naszego słuchacza. Widać, że zgłębia, czyta, wsłuchuje się też tu w nasze rozważania. To bardzo dobrze, bo tak, tylko tak właśnie współpracując ze Słowem, codziennie z Nim obcując, no właśnie mamy szansę poznawać to, co jest rzeczywiście najgłębszym przesłaniem Boga. I z tych czytań, które na tę niedzielę są przeznaczone, i z każdego innego słowa tutaj, myślę, że takim małym dopełnieniem jeszcze mogłoby być takie dopowiedzenie o pozostałych pieśniach sługi Jahwe, bo to się bardzo ładnie tutaj właśnie wszystko komponuje i zgadza nam o tej miłości bezgranicznej Boga, który tak najpierw pięknie, łagodnie przez sługę przemawia albo zapowiada jego misję, a dopełni się to wszystko w czwartej pieśni, kiedy Bóg tę miłość już w czynach wyrazi, a pieśń tę usłyszymy w liturgii Wielkiego Piątku, kiedy sługa odda życie za tych, którzy akceptują jego pozycję czy jego misję, ale też i za tych, którzy będą się tylko przyglądać i do końca będą widzieli w nim przeciwnika. Wiemy, że to też bardzo mocno i pięknie jakby wyraziście płynie z symbolu krzyża, który też jakby i w te pieśni już starotestamentalne jest wpisany i gdzieś zapowiedziany właśnie przez Deutero Izajasza.
Prosimy bardzo, halo. Halo, halo.
Już można?
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Halina z Wielkopolski. Ja chciałam zapytać, czy możesz, jak to rozumieć, że Jan był po prostu zapowiedzią Jezusa? Czy Jan miał mniej miłości do tych grzeszników? Czy czasami nie wygląda tak, że Jezus po prostu nie chce ofiary, a więcej miłosierdzia? Przyszedł wypełnić miłością tych grzeszników, kochać nieprzyjaciół, no pokora i tak dalej, czy po prostu to rozumieć, że no, Jan był mniej wartościowy niż Jezus jednak, nie? Czy jako człowiek, czy to tak chciałam spytać, nie? Czy to tak rozumieć, że po prostu Jezus jest Bogiem. Po prostu, nie?
Pani Halino, pozdrawiamy serdecznie Panią, Bogiem. Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Tak. Pani Halino, Pani sobie udzieliła odpowiedzi sama, bo mamy tutaj spotkanie. Jan o tym wiedział. No, dwóch całkowicie diametralnie różnych postaci. Jan wiedział, że ma do czynienia z Bogiem. To jego matka pięknie wyraziła, skądże mi to, że matka mego Pana przychodzi do mnie. I z radości poruszyło się dzieciątko w moim łonie, czy ten mały Jan już wtedy czuł, że Bóg do niego przyszedł. Z jednej strony kuzyn, po ludzku, natura, normalnie, człowiek, ale już też czuł, że tam za tą naturą ludzką coś innego się jeszcze kryje. I tu sama pani sobie udziela odpowiedzi, a Jezus właśnie odwrotnie, nie chce pokazać, że Jan jest kimś mniej wartościowym. Jemu misja Jana jest bardzo potrzebna jako przygotowanie, jako otwarcie pewnego frontu, na którym on potem zadziała, jakby przygarnie tych wszystkich ludzi, którzy najpierw przychodzili do Jana, to jakby nad tym wszystkim rozciągnie swoją pieczę także z Jan Jezus Chrystus. To troszeczkę tak wspomnieliśmy tutaj, że prawdopodobnie nawet święty Mateusz gdzieś tam jako ta elita jerozolimska najpierw był u Jana na tym chrzcie i na tym pouczeniu janowym, a potem też znalazł drogę do Jezusa. Być może i tak właśnie było. Tutaj ja bym nie dyskutował o tym, czy Jan jest mniej wartościowy, czy Jezus i jak to rozpatrywać. To bardzo prosta kategoria. Jan jest człowiekiem i tak go Jezus potem ocenia jako ostatniego z proroków Starego Testamentu, jako najważniejszego, największego narodzonego z niewiast, czyli bardzo wartościową postać człowieka na wskroś sprawiedliwego, choć jak wtedy jeszcze dodaje najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest niż on, ale za chwilę będzie inaczej, kiedy Jan poniesie śmierć męczeńską. Po prostu Jan jest koniecznym jakby prekursorem, tym, który musi przygotować drogi Panu, a że czasem działa tak z tego, co słyszymy, jak się domyślamy trochę radykalnie i tak bardzo czasami ostro, to wynika z charakteru, który posiadał i z misji, jaką mu zadał Bóg. On musiał taki być. A dlaczego? Dlatego, że to, co czynił, sam Chrystus to też określa, czynił w duchu Eliasza, starotestamentalnego proroka, który się, ja użyję takiego kolokwialnego terminu, nie cackał z nikim. Taki miał charakter i taką miał misję. Żył w bardzo trudnych czasach, kiedy pogaństwo zalało cały Izrael i tylko radykalne cięcia były możliwe do zastosowania i do uratowania wiary. I dlatego Eliasz, jak czytamy jego historię, jest po prostu brutalny wręcz w działaniu. I jak napotyka opór pogaństwa, to je po prostu niszczy. I trochę to widać u Jana, kiedy on też mówi dość radykalne słowa, że tam siekiera jest przyłożona do drzewa. Jeśli to drzewo nie owocuje, to ona zetnie to drzewo po prostu. Może to kogoś bolało, może to kogoś czasem uraziło, ale taki charakter mają właśnie ci prorocy. Ale tutaj o wartościowaniu, czy Jan jest mniej ważny, czy nie, on ma zupełnie inny charakter swojej misji, nie możemy tutaj mówić o wartościowaniu. Jego misja się wypełniła, ona była doskonała, perfekcyjna w tym, co Jan miał zdziałać i to Jezus podkreślił, ocenił i docenił, a teraz jakby przejmuje po nim schedę i po prostu wykorzystuje to wszystko, ten front działań, który przygotował święty Jan.
18.53. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maciej z Gdańska. Mam pytanie odnośnie dzieciństwa Jezusa. Teraz jadę samochodem i nie mogę do Pisma zajrzeć, ale w którymś fragmentów, chyba w Księdze Izajasza, jest, że sługa, że to dzieci będzie się wychowywało, aż nauczy się oddzielać grzech od, rozróżniać grzech od dobra. Jakoś taki jest fragment. Przepraszam, ale nie pamiętam dokładnie, nie mogę zacytować. I teraz mam pytanie, czy Jezus, no tak przypuszczam, że no od zawsze był dobry i nigdy nie popełnił grzechu, ale w Starym Testamencie jest taki fragment, że ten sługa Jahwe będzie się wychowywał, aż nauczy się oddzielać grzech od niegrzechu. Dobrze rozumiem?
Panie Macieju, już przekazujemy słowo i głos. Pozdrawiamy pana serdecznie.
Dziękuję. Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ten fragment, o którym pan mówi, znajduje się w 7 rozdziale Księgi Izajasza. Czyli w tej pierwszej odsłonie u proto Izajasza, tam głównym bohaterem jest, i do tego pan tu nawiązał, postać Emanuela, to o nim jest tam powiedziane. I tutaj zwrócę właśnie uwagę od razu na to imię. Ma pan rację, że po ludzku tak można to poniekąd pojmować. No to dziecko będzie miało tam jakiś czas wzrostu. Tam jest powiedziane śmietana i miód będzie spożywać. No, tam tłumaczenia są różne, bo i twaróg, a nawet jogurt tam niektórzy się piszą, a nauczy się rozróżniać dobro i zło. My takiego czasu też potrzebujemy. W naszej jakby kulturze, wierze, to jest właśnie ten moment, kiedy jesteśmy przyjmowani do pierwszej komunii świętej. Dziecko, które ma tam te 10 lat, jest w stanie rozróżnić już w swoich czynach to, co było może nawet troszkę lekko wcześniej gdzieś tam, kiedy czyni krzywdę, kiedy jest tam nie najlepiej się zachowuje. No to wszystko rozumiemy. Tutaj jednak ja bym zwrócił uwagę też na to przesłanie Izajasza. Ja bym tu bardziej wskazywał na ten czas ukrytego życia. Ukrytego życia i w dzieciństwie Jezusa jest to bardzo mocno zaznaczone, że Jezus jako 12-letni młodzieniec nam troszkę jakby znika, ale już w tym momencie 12-letniego młodzieńca spotykamy jako pewną doskonałą osobę. Wszyscy są zachwyceni jego mądrością, zadawaniem pytań celnych, trafnych. On w zasadzie już tę doskonałość swoją pokazuje, a jednak potem odsuwa się i na bardzo długi czas znika ze sceny i pojawia się jako już 30-letni mężczyzna, a dlaczego właściwie to, co pan podkreślił, możemy mówić o doskonałości, o bezgrzeszności u Jezusa, to sam ten tytuł Emanuel to mówi. Wiemy, że tłumaczymy go jako Bóg z nami. Od początku Izajasz też mówi o tym, że to Bóg przychodzi, a więc on nie będzie potrzebował żadnej takiej, nazwijmy to, formacji czysto ludzkiej, żeby go nauczyć rzeczywiście rozróżniania dobra i zła, bo Bóg to wie od początku, to jakby jego wiedza wlana, odwieczna, o nas. I to właśnie taki ktoś przychodzi, Emanuel, Bóg z nami. I bardziej bym to odniósł potem, jeśli już chodzi o taką, powiedzmy, ewangeliczne spojrzenie na Jezusa, o zrealizowanie tych słów Izajasza w Ewangelii, przyrównałbym to do tego czasu ukrytego dzieciństwa, kiedy Jezus po prostu poznaje świat normalnie, ludzi, to uczy się też pewnego zawodu, bo potem to widać, kiedy ludzie mówią, patrzą na Niego, to mówią, a czy nie jest to syn cieśli, czyli to jest ten czas, kiedy Jezus wchodzi w nasze życie, krótko mówiąc, to jest ten czas bardziej jakby przystosowania do swojej epoki, do swojej kultury, do poznawania ludzkich charakterów, to jest ten czas jakby rozeznawania, pod tym się być może kryje właśnie to stwierdzenie Izajasza dobra i zła, raczej bardziej kryło się w ludziach niż w nim samym, bo on, jak wiemy, też list do Hebrajczyków powie, grzechu nigdy nie popełnił i niedoskonałości w nim nie było i był we wszystkim podobny oprócz grzechu do nas, a raczej właśnie ten czas wzrostu wykorzystywał na poznawanie świata, na poznawanie, na wchodzenie w ten świat coraz głębiej, żeby potem właśnie móc jeszcze lepiej, perfekcyjniej tę swoją misję, o której dzisiaj też mówi podczas chrztu, wykonać.
Czas audycji Szukając Słowa Bożego dobiega końca. Księże profesorze, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
No ja dziękuję bardzo też za to spotkanie i za te mądre głosy tutaj naszych słuchaczy. Bardzo ciekawe, bo to widać, że ludzie bardzo angażują się w to słuchanie, wyłapują różne ciekawe szczegóły właśnie z tych tekstów, zadają sobie bardzo głębokie pytania o sens Ewangelii, o właśnie różne symboliczne często treści. Także to buduje człowieka i też jakby nadaje sens naszej pracy. Tym, którzy się pochylają, może też jakby z urzędu są powołani do tego, żeby potem to interpretować, wyjaśniać. Więc ja też bardzo dziękuję za to krótsze dzisiaj, takie przyspieszone, ale bardzo owocne spotkanie.
Mógł zapłać się z nami.
Mógł zapłać również.
Ksiądz, doktor habilitowany Tomasz.
Żegnam się do następnego razu z Bogiem. Mam być 7 lutego.
Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Ksiądz doktor habilitowany Tomasz Tułdziecki, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, moderator dzieła biblijnego Jana Pawła II w diecezji toruńskiej. Dziękuję również wszystkim radiosłuchaczom za zasłuchanie, za zaangażowanie w dzisiejszą audycję Szukając Słowa Bożego.